Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się w środę posiedzenie tak zwanego Klubu Polskiego, czyli polskich europosłów różnych frakcji, dotyczące sytuacji na Białorusi. W rozmowach zdalnie uczestniczył również premier Mateusz Morawiecki. Premier przedstawił europosłom informacje na temat działań, jakie w sprawie Białorusi podejmie rząd. Dziękował też im za wspólną międzynarodową aktywność. Europosłowie przekonują, że w tej sprawie potrzebny jest w Parlamencie Europejskim wspólny polski głos, którym chcą mówić. Dzisiejsza dyskusja, jak wskazuje europoseł PiS-u Jadwiga Wiśniewska, była bardzo dobra, merytoryczna i owocna.
Cieszy to, że obecni posłowie w imieniu swoich grup politycznych wyrażali wsparcie dla działań podejmowanych przez rząd, dla polityki prowadzonej w kwestii Białorusi i mówiliśmy na tym spotkaniu jednym głosem. Parlament Europejski będzie przygotowywał się obecnie do debaty i ta debata ma zakończyć się rezolucją w sprawie Białorusi i stanowisko wszystkich polskich parlamentarzystów było takie, żebyśmy dołożyli wszelkich starań, by w swoich grupach politycznych przekonywać również posłów z innych państw Unii Europejskiej do tego, żeby poprzeć rezolucję w proponowanym zgodnie przez nas wszystkich kształcie. To było bardzo dobre spotkanie, bardzo merytoryczne.
O spotkaniu pozytywnie napisał też na Twitterze rzecznik rządu. Minister Piotr Miller zaznaczył, że rząd cieszy się, iż pomimo różnic politycznych działania polskich polityków dotyczące Białorusi mają skoordynowany charakter. Od kilku tygodni na Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów. Według oficjalnych wyników głosowanie wygrał Aleksandr Łukaszenka. W Katowicach rozpoczęła się w środę 12. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenie odbywa się w formie hybrydowej, czyli zarówno stacjonarnie w katowickim Centrum Kongresowym, jak i online. W sesji inauguracyjnej kongresu pod hasłem Europa przyszłości uczestniczyła m.in. minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Polityk zwróciła uwagę na wyzwania związane z finansowaniem wdrażania Zielonego Ładu czy cyfrowego rozwoju. Wskazała, że Ministerstwo Funduszy pracuje obecnie nad Krajowym Planem Odbudowy, czyli dokumentem niezbędnym do tego, aby uzyskać wsparcie w ramach tych środków.
Dzisiaj mogę powiedzieć, szanowni państwo, że z poszczególnych ministerstw, jak zapytaliśmy o te strategiczne projekty, te w różnych obszarach środowiskowych, przedsiębiorczości, energetyki, cyfryzacji, infrastruktury, wpłynęło około 2000 projektów, pomysłów, przedsięwzięć. Czekamy na projekty, zgłoszenia od marszałków województw, spodziewamy się podobnej liczby. Są to projekty, które będą stanowiły i stanowią odpowiedź na te nowe wyzwania związane z kryzysem, właśnie na potrzeby przedsiębiorczości, właśnie na potrzeby pobudzenia gospodarki.
W agendzie tegorocznego kongresu dominują zagadnienia związane z odbudową europejskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa, a także wyzwania wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu. Organizowany od 2009 roku kongres należy do największych tego typu spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie Środkowej. Wydarzenie potrwa do piątku. Warszawski ratusz przedstawił plan naprawy po awarii przesyłu ścieków do oczyszczalni Czajka. Zgodnie z nim w pierwszej kolejności powstanie most pontonowy, dzięki czemu nieczystości nie będą już spływać do Wisły. Równolegle zostaną wykonane przewierty pod rzeką. Zamontowane w nich rury przejmą przesył ścieków, co pozwoli na demontaż tymczasowego rurociągu na moście pontonowym. W następnej fazie naprawiony zostanie kolektor, który uległ awarii. Cały proces może potrwać kilkanaście miesięcy. Doktor inżynier Witold Adamowski uważa, że na naprawę konstrukcji może być już za późno. Zdaniem eksperta problem dotyczy całego przesyłu.
Problem dotyczy całego odcinka, to jest ponad 1400 metrów i obydwu nitek. Jedną z przyczyn głównych może być ułożenie rur GRP. To są rury, no, dla laików, to powiem, użyję takiego sformułowania, rury z tworzywa. I zatopienie ich w sarkofagu betonowym spowodowało powstanie przeciwspadków, że po zatopieniu w takim sarkofagu rury nie leżą względem siebie osiowo, w związku z czym mają kiepską, nierówną powierzchnię styku. Można to łatać, można robić wiele innych rzeczy, natomiast to jest w zasadzie wada prawie nie do usunięcia.
W środę sprawą Czajki zajął się sztab kryzysowy. Wzięli w nim udział przedstawiciele wojska i warszawskiego ratusza. Strony ustaliły, że wojsko podejmie się budowy mostu pontonowego na Wiśle. Koszty konstrukcji ma pokryć miasto. Ministerstwo Obrony Narodowej znacząco ułatwi i skróci proces wstępowania do Wojska Polskiego. Właśnie ruszył portal rekrutacyjny zostańżołnierzem.pl. Poinformował o tym w środę na konferencji prasowej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Kandydaci do polskiej armii za pomocą witryny mogą się zarejestrować, po czym otrzymają informację, do jakiego najbliższego ich miejsca zamieszkania, Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego, mają się udać. Tam, jak wskazał szef MON-u Mariusz Błaszczak, będą prowadzone kolejne skrócone procedury zmierzające do przyjęcia do wojska.
W ciągu jednego dnia, maksymalnie dwóch dni, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, odbędzie się także badanie lekarskie i rozmowa z psychologiem. A więc zmiana podejścia, zmiana filozofii polegająca na tym, że wszystkie te działania, które dotychczas były rozproszone, będą skoncentrowane w jednym miejscu, w Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym. Również skracamy, ale także intensyfikujemy szkolenie podstawowe. Będzie trwało 28 dni. Wykorzystujemy pełniej czas, który jest nam dany, a więc zajęć będzie po prostu więcej. Zajęcia będą także w soboty. Zależy nam na tym, żeby w stosunkowo krótkim czasie szkolenie podstawowe zostało przeprowadzone.
W szkoleniu podstawowym dla kandydatów będą także wykorzystywane metody internetowej nauki, między innymi z zakresu regulaminów wojskowych. Minister Mariusz Błaszczak powiedział, że od 2015 roku, gdy zmieniono proces rekrutacji w Wojsku Polskim, co roku znacząco zwiększa się liczebność. 5 lat temu wojska operacyjne liczyły 95 tysięcy żołnierzy, dziś 108 tysięcy. W tym czasie powstały też Wojska Obrony Terytorialnej, w których szeregach służy obecnie ponad 25 tysięcy wojskowych. Szef MON-u zachęcił, by kolejne osoby aplikowały za pomocą portalu zostańżołnierzem.pl i wzmocniły potencjał obronny Polski. W tym roku na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami zaplanowano ponad 27 miliardów złotych, poinformowała szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. To realny wzrost nakładów finansowych dla tej grupy. Dla porównania ta kwota jest o 12 miliardów złotych wyższa niż w roku 2015. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapewniła, że działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami są ważnym elementem inicjatyw rządu. Jak wskazała, chodzi zarówno o podniesienie aktywności, wsparcie finansowe, jak i o rehabilitację społeczną i zawodową. Szefowa resortu wymieniła konkretne programy, m.in. Fundusz Solidarnościowy,
z którego między innymi wypłacane są świadczenia dla osób niesamodzielnych, tak zwana 500-ka. Te środki są wypłacane systematycznie jako wsparcie dla osób z niepełnosprawnością, ale także programy rządowe. Te programy rządowe, które są tak naprawdę wsparciem osób niepełnosprawnych, wsparciem zarówno jednostek samorządu terytorialnego, które realizują te zadania, i organizacji pozarządowych. I w ten sposób tworzymy koalicję na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
Minister poinformowała, że z funduszu wraz ze środkami Unii Europejskiej na rządowe programy wsparcia osób z niepełnosprawnościami trafia ponad 500 milionów złotych. Marlena Maląg przekazała, że zostanie podpisana także kolejna umowa na kwotę 36 milionów złotych. Pieniądze te trafią między innymi na doposażenie warsztatów terapii zajęciowej. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski skierował list do środowiska oświaty polonijnej. Szef resortu podkreślił w nim znaczenie edukacji w polskich szkołach dla kształtowania tożsamości narodowej. Jak czytamy w liście, oświata polonijna to doskonalenie znajomości języka polskiego i podnoszenie poziomu wiedzy o Polsce, ale nade wszystko umacnianie postaw patriotycznych. Szef MEN-u zaznaczył, że młode pokolenie pełni rolę ambasadorów polskości na świecie. Rzecznik resortu Anna Ostrowska zapewniła o stałym wsparciu dla polonijnej oświaty.
Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie stale wspierało oświatę polonijną, kierując nauczycieli do pracy za granicą, organizując doskonalenie zawodowe nauczycieli i wyposażając szkoły w podręczniki oraz pomoce dydaktyczne. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, zostanie również zorganizowany letni wypoczynek dla młodzieży polonijnej oraz wsparcie współpracy szkół polonijnych ze szkołami w Polsce.
Minister edukacji złożył także życzenia całemu środowisku oświaty polonijnej. Nauczycielom życzył entuzjazmu i wytrwałości oraz zadowolenia z wykonywanej pracy. Z kolei uczniom, aby wyrastali na obywateli świata, świadomych swoich korzeni i dumnych z bycia Polakiem. Ojciec Święty Franciszek powiedział, że porozumienia sierpniowe przed 40 laty dały początek zmianom politycznym w Polsce i Europie. O rocznicy utworzenia Solidarności papież mówił podczas audiencji generalnej w Watykanie, pierwszej od pół roku z udziałem wiernych. Zwracając się do Polaków w trakcie audiencji na dziedzińcu świętego Damazego, ojciec święty Franciszek przekazał im pozdrowienia i nawiązał do uroczystości dotyczących powstania NSZZ Solidarność.
Drodzy bracia i siostry, w minionych dniach w Polsce obchodzono 40-lecie porozumień sierpniowych, które jako owoc Solidarności Uciśnionych dały początek Związkowi Zawodowemu Solidarność i historycznym przemianom politycznym w Waszym kraju i w Europie Środkowej. Dziś mówimy o Solidarności w kontekście pandemii. Zawsze aktualne jest to, co powiedział święty Jan Paweł II. Nie ma Solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Drodzy bracia i siostry, bądźcie wierni tej miłości.
Podczas kolejnej katechezy z cyklu Uzdrowić świat papież Franciszek podkreślił, że pandemia uwypukliła naszą współzależność. Dlatego, jak wskazał biskup Rzymu, abyśmy wyszli lepsi z tego kryzysu, musimy uczynić to wspólnie, solidarnie. Solidarność jest obecnie drogą ku uzdrowieniu z chorób w relacjach międzyludzkich i społecznych, mówił Ojciec Święty. Audiencję zakończyła modlitwa w ciszy za Liban. A całe wideo z Rzymu można obejrzeć na naszym portalu internetowym. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.